Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Małgosiu, witam serdecznie Państwa, dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i wspólnie porozmawiać, najchętniej bym porozmawiał z Państwem o twórczości Romana Polańskiego i Milosza Formana. No właśnie, to jest też taki pewien dylemat, czy lepiej mówić przed projekcją, czy lepiej po projekcji. Nie wiem, jak Państwo lubicie, czy no, moim skromnym zdaniem lepiej jest dyskutować o filmach, kiedy już się je zna, bo ja przygotowując się do wykładu zastanawiałem się, o czym powinienem powiedzieć, o czym mi za żadne skarby nie wolno mówić, żeby nie spalić Wam filmu, czy tam nie spalić czegoś, a o czym mimo wszystko muszę powiedzieć, żebyście Państwo no, spróbowali dostrzec pewne cechy charakterystyczne w twórczości obu reżyserów. No i tutaj kolejny dylemat, no właśnie, czy mówiąc o pewnych cechach charakterystycznych w twórczości obu reżyserów, nie nastawiam Państwa w jakiś sposób na to, żeby no, zobaczyć to. Pamiętam, jak ze studentami właśnie analizowaliśmy jakieś aspekty filmowe, to w momencie, jak powiedziałem, musicie zwrócić uwagę na 10 minutę filmu, to oni tylko czekali przez te 10 minut, aż w końcu będzie to, na co mają zwrócić uwagę, zamiast bawić się całą historią. Proszę Państwa, Roman Polański, Milosz Forman. Co łączy tych dwóch artystów? No, w pewnym sensie pokolenie, prawda? Roman Polański urodził się 18 sierpnia 1933 roku. Milosz Forman jest o rok starszy. Urodził się w 1932 roku w Czechosłowacji. Ale i jeden i drugi reżyser, z jednym i z drugim reżyserem teoretycy mają troszeczkę kłopot. Tak jak napisałem, że postaram się wspólnie z Państwem zastanowić nad tym, w jaki sposób można mówić o twórczości obu reżyserów. Czy jest to kino autorskie, czy nie, w jakim zakresie można mówić o tym, że jest to kino autorskie. Tutaj wiem, że pan profesor Henrykowski kiedyś był, prawda, u Państwa, także to jest autorytet, jeżeli chodzi o kino autorskie, o te teoretyczne stanowiska dotyczące kina autorskiego. No ale nie wchodząc w takie teoretyczne rozważania, tym się odwołał do Państwa intuicji i również do tego, co wiecie, to jest pewien kłopot w teorii z tym tak zwanym kinem autorskim, no bo pani profesor Alicja Hellman też w takim swoim eseju słynnym autor filmowy, film autorski, zwraca uwagę na trudności w zdefiniowaniu tej kategorii. No najczęściej zwykło się uważać, że kino autorskie jest wtedy, kiedy reżyser pisze sam scenariusz swojego filmu. No i tutaj można podać kilka nazwisk, prawda? Na przykład Ingmar Bergman. No on był autorem większości, jeżeli nie wszystkich, prawda, swoich filmów, autorem scenariusza. U nas, zwłaszcza wczesny Krzysztof Zanussi, prawda, ten z czasów kina moralnego niepokoju. Zresztą można było kupić scenariusze Krzysztofa Zanussiego, scenariusze Ingmara Bergmana, Antonioni też się ukazał. No i zwróćcie Państwo uwagę, że za każdym razem mówimy o przedstawicielach kina autorskiego. Inna koncepcja tego kina autorskiego odwołuje się do pewnego cyklu filmów, że można mówić w przypadku kina autorskiego, kiedy mamy do czynienia z jakimś zestawem filmów, prawda? Że na przykład Alfred Hitchcock, pod tym hasłem Hitchcock kryje się nie tylko człowiek z krwi i kości, który kiedyś żył i realizował jakieś filmy, ale również pewien sposób opowiadania filmowego. No zresztą z Hitchcockiem jest też taka anegdota, czy taka trudność związana z tym, że wiecie Państwo, że on był reżyserem nie tylko filmów, ale był reżyserem również seriali telewizyjnych. Taki słynny cykl Alfred Hitchcock przedstawia, realizowany w latach 50. Cykl ten, właśnie żeby było zabawniej, to że chyba żaden z odcinków nie był reżyserowany przez Hitchcocka. On pojawiał się na początku, opowiadał anegdotę na początku każdego odcinka, potem był odcinek i na końcu mistrz Alfred puentował całość. Natomiast każdy z tych odcinków był zrobiony w stylu Hitchcocka i styl był tutaj najważniejszym wyróżnikiem tego kina autorskiego. Mówi się również o roli producenta, o tym na przykład kino spielbergowskie. No, kino spielbergowskie. Czasami właśnie producent czy pewien wizjoner, również reżyser odciska takie piętno na sposobie opowiadania, na gatunku filmowym. O, i tutaj pojawia się też słowo czy sformułowanie gatunek filmowy. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że ów autor filmowy, jakim był Hitchcock, operował właściwie w jednym gatunku filmowym, prawda? Howard Hawks też raczej lubował się w określonych filmach, prawda? No ale jak jest z Polańskim? No, spotkałem się właśnie z takim zdaniem przed laty, że właśnie Roman Polański nie kultywuje profilu autorskiego, robiąc rozmaite filmy, które mieszczą się w różnych gatunkach. No i rzeczywiście, gdybyśmy przyjrzeli się różnym filmom, to okaże się, że każdy z tych obrazów można w jakiś sposób wpasować w gatunek filmowy. Na przykład Wstręt jest często charakteryzowany jako horror, no ale trzeba coś dopowiedzieć. Horror psychologiczny. Matnia, no to taka komedia kryminalna. Właśnie to pokazuje, jak teoretycy starają się czasami za wszelką cenę wcisnąć, prawda, jakąś twórczość w jakieś ramy gatunkowe. No ale no, Tez, no to melodramat, tu mamy czystą sytuację. Nieustraszeni zabójcy wampirów. No znowu komedia wampiryczna, bo są i elementy horroru, i elementy komedii. No ale jest też thriller klasyczny, właśnie chociażby jak Frantic, czy Autor widmo. Jest Czarny kryminał, prawda, Chinatown. No ale czy podróżując po tych wszystkich gatunkach filmowych, nie możemy mimo wszystko odnaleźć pewnych cech charakterystycznych takiego piętna twórczości, piętna osobowości? No i chciałbym teraz też z Państwem króciutko poszukać tych elementów charakterystycznych, które możemy wskazać w twórczości Romana Polańskiego bez względu na gatunki, w których tworzył. No i chciałbym też wspólnie może z Państwem pod koniec zastanowić się nad tym, na czym polega wyjątkowość tej reżyserii w jego filmach. Czym jest reżyseria? Reżyseria jest to według mnie sztuka opowiadania. No i na czym polega sztuka opowiadania Romana Polańskiego? Teraz zaczniemy może od pierwszego fragmentu, który przygotowałem dla Państwa. Zobaczcie Państwo króciutki materiał minutowy, który zrealizował Polański w szkole filmowej jako etiuda szkolna. Dobrze, to był film pod tytułem Morderstwo. Film, który został zrealizowany jako zadanie reżyserskie. Dawno, dawno temu, kiedy nie było kamer cyfrowych, trzeba było bardzo szanować taśmę. No i trzeba było umieć opowiedzieć jakąś historię na taśmie, która była bardzo droga, w bardzo określonym czasie. No i studenci mieli takie zadania przeróżne. Do dzisiaj też mają, tylko dzisiaj jest im znacznie łatwiej, żeby opowiedzieć coś na hasło pierwszy pocałunek. Jest minuta, a taśmie jej 3 minuty. Czyli można zrobić tylko 3 duble. I trzeba wymyśleć taką historię, żeby w minucie o to opowiedzieć historię, która zawiera się w haśle pierwszy pocałunek. Albo imieniny u cioci, albo morderstwo. Ilekroć ja pokazywałem studentom właśnie ten film, to byłem ciekaw ich reakcji, jak oceniają. No, przecież nie jest to nic takiego, nie ma tu jakiegoś fajerwerku, nie ma woltyżerki montażowej. Przecież dzisiaj to w ciągu minuty można zrobić 60 ujęć. No, ale co zrobi Polański? Polański robi film, który składa się tak naprawdę z 3 ujęć i ten cały film, proszę zwrócić uwagę, zaraz o tym opowiem, o innych jego filmach, on zawiera właściwie wszystkie istotne cechy jego twórczości. Akcja wraca do tego samego miejsca, z którego się zaczęła, a w międzyczasie wydarzyło się wiele zła. Mamy w pierwszym ujęciu, jak pamiętacie Państwo, klamkę. Ktoś wchodzi. Nie wiemy jeszcze kto. Ktoś mija kamerę, podchodzi do śpiącej postaci. Później jest drugie ujęcie. Widzimy postać śpiącego mężczyzny. I widzimy cały akt morderstwa, ale jak ten akt morderstwa wygląda? On wygląda zupełnie inaczej niż te wszystkie morderstwa, które widzieliśmy w filmach kryminalnych. Jakie jest narzędzie zbrodni? No jest to nóż, ale nie jest to nóż, który służy do mordowania. To znaczy, to jest jakiś scyzoryk, to jest coś, co się nie nadaje do tego, by zabić drugiego człowieka. To jest do tego stopnia niewygodne, że ten morderca pomaga sobie dłońmi, żeby wbić ten nóż wystarczająco głęboko. W trzecim ujęciu my widzimy tylko konwulsję ofiary i odchodzącego mężczyznę, który też nie przypomina mordercę ze 100 000 innych filmów kryminalnych, tylko jest to jakiś staruszek, który ledwo chodzi, podpiera się laską, wychodzi zamykając za sobą drzwi. I proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli na inne filmy Polańskiego, to właściwie takie, może nie wszystkie, ale w większości jego utworów można wskazać właśnie takie cechy charakterystyczne, że istnieje pewna klamra w opowiadaniu. Pamiętacie Państwo, no i celowo nie mogłem sobie pozwolić na to, by zaprezentować Państwu dwóch ludzi z szafą, ale pamiętacie Państwo pewnie ten film. Zaczyna się on w ten sposób, że oto wynurzają się z morza dwaj ludzie właśnie niosący szafę, którzy przemieszczają się po świecie, po jakimś mieście, gdzie nikt ich naprawdę nie chce. Nie chcą ich w restauracji, nie chcą ich w tramwaju, wszędzie są w jakiś sposób odpychani, ktoś ich pobił. Aż w końcu oni, kiedy już wydarzyło się wiele zła, wracają z powrotem do morza. Jaka była historia? Bowiem tutaj warto przypomnieć taką artystyczną biografię Romana Polańskiego. On właśnie po sukcesie Dwóch ludzi z szafą, umiarkowanym sukcesie, niemniej jednak filmem zauważonym na wystawie Expo 58 w Brukseli, dostaje możliwość realizacji filmu fabularnego. Realizuje film pod tytułem Nóż w wodzie. Film ten, no właśnie, ma taką dziwną historię, bo powstaje, ale zaraz po kolaudacji okazuje się, że ma bardzo złe recenzje, że Władysław Gomułka ponoć tam rzucił popielniczką w ekran. Powiedział, że ten film nie oddaje nie oddaje problemów polskiego społeczeństwa. No właśnie Polański no wiedział, że po takich opiniach już no, nie będzie miał szybko czasu realizować następny film. Wyjeżdża na zachód, ale na krótko. Później okazuje się, że ten film jest nominowany do Oscara. Jest to pierwsza polska nominacja do Oscara. Wyjeżdża do Stanów. No i tam właśnie też zabawna historia, bo wszyscy zauroczeni filmem Nóż w wodzie, pojawiają się pierwsze propozycje ze strony producentów, proponują mu realizację powtórną Noża w wodzie. Nóż w wodzie 2. Miał być to Nóż w wodzie, ale z gwiazdami hollywoodzkimi. Miała zagrać Elizabeth Taylor, Richard Burton i Warren Beatty miał być tym młodym chłopakiem. No i Polański odrzucił tą propozycję. Myślałem, że no jeżeli uważacie, podobał wam się mój film, no to uwierzcie mi, że starczy mi wyobraźni, żeby nakręcić inny. No ale wtedy to było za mało. Oni tylko zapytali się jego, czy zgodzi się odsprzedać prawa autorskie. Weźcie je sobie za darmo, tak miał powiedzieć. Zabawna historia jest bo on wielokrotnie o tym opowiadał. Pamiętam taki wywiad z Niną Terentiew, która powiedziała, ale panie Romanie, przecież tylko jeden na 100 młodych reżyserów odrzuciłby taką propozycję. Na to Roman Polański, no chciałem to państwu pokazać, ale tym moje spotkanie byłoby już dwugodzinne, a nie skazałbym państwa na takie męczarnie. Polański powiedział, ale pani wybaczy, ale dzisiaj ten pomysł wydaje mi się jeszcze bardziej idiotyczny. Jak można człowiekowi, który skończył właśnie film, kazać mu robić ten film jeszcze raz od początku? No i no, wróciłem do Polski, a później jeszcze wyjechałem właśnie najpierw do Paryża, a później do Wielkiej Brytanii. Tam powstają dwa scenariusze. Pan poznaje Gerarda Bracha i realizuje, dostaje w końcu pieniądze na... Najpierw powstaje scenariusz filmu Matnia, później filmu Wstręt, ale zrealizowane są filmy w odwrotnej kolejności. Najpierw udaje mu się zdobyć pieniądze właśnie na Wstręt, bo są pieniądze na tani horror. Są pieniądze na tani horror. No i Roman Polański w swojej biografii do przeczytania, który państwa serdecznie zapraszam, zachęcam, jeżeli nie czytaliście jego autobiografii, bo powstały też inne książki, inne biografie napisane przez innych autorów. Natomiast jego autobiografia jest wyjątkową możliwością poznania tego człowieka. Ponoć po projekcji producenci wyszli nie za bardzo, mieli takie wesołe miny, byli niezadowoleni, no więc Polański zapytał się, czy coś się nie podobało. I komentarz był taki. Ja się czuję tak, jakbym zamówił Mini Morrisa, a dostał Mercedesa. Nie o to mi chodziło. Ale Wstręt świetnie się ogląda, dostaje dobre recenzje i dostaje nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie Zachodnim. No wtedy, można powiedzieć, otwierają się kieszenie producentów i Polański może zrealizować film, o którym wcześniej myślał, film Matnia. Matnia również jest, no właśnie, proszę zwrócić uwagę na to, że Matnia również zaczyna się i kończy w podobnym miejscu. Jest taka pętla, gdzie dwójka gangsterów po nieudanej akcji trafia w dziwne miejsce, gdzie nagle okazuje się, że są odcięci od świata, bo to jest taki półwysep, który cyklicznie jest odcinany od świata przypływami. I nagle następuje przypływ i oni są tam skazani na to, by zamieszkać z dwójką właśnie z taką parą, która no, też ma jakąś przeszłość. Ja nie chcę zdradzać Państwu wszystkich tajemnic, bo jeżeli nie widzieliście Matni, to serdecznie Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu. Sam Polański uważa, że jest to jeden z najlepszych jego filmów. Zapytany, który właśnie film uważa za najlepszą, powiedział: uważam, że Matnia, gdybym szukał istoty kina, tak jak Beckett poszukiwał istoty teatru, robiłbym filmy wyłącznie takie jak Matnia. Po Matni, która dostaje Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w kolejnym roku, rzecz jasna, w Berlinie Zachodnim, dostaje już pieniądze amerykańskie i w koprodukcji angielsko-amerykańskiej realizuje film Nieustraszeni Zabójcy Wampirów. No z tym filmem też się łączą pewne historie, o których uwielbiam opowiadać, ale spojrzałem na zegarek i muszę się pilnować. Po sukcesie właśnie tego filmu, który ma dwa tytuły, właśnie Bal Wampirów i Nieustraszeni Zabójcy Wampirów. Dlaczego? No właśnie tytuł oryginalny to jest, proszę Państwa, Bal Wampirów. Natomiast Nieustraszeni Zabójcy Wampirów jest to wersja skrócona, amerykańska. Właśnie on nieopatrznie zgodził się na to, by producent ze strony amerykańskiej miał prawo do tak zwanego final cut na rynek amerykański. I dokonał tam masakry. Ta masakra polegała tylko na tym, że on wyciął, zdaje się, 11 minut z filmu oryginalnego, natomiast zmieniło to wszystko w filmie. To znaczy ten film stał się przede wszystkim był pełen błędów montażowych. Ja jak zobaczyłem ten film po raz pierwszy, nie znając historii filmu, no, byłem no, taki zdziwiony, no, dlaczego Polański, jak to się stało, że Polański dopuścił się błędów, których nie wolno popełniać studentowi nawet szkoły filmowej, takich błędów rażących, montażowych. No, po latach, jak zobaczyłem pełną wersję, zrozumiałem, o co chodzi, dlaczego to wszystko tak się stało. Później, jak już jest w Stanach Zjednoczonych, dostaje w końcu możliwość realizacji dużego projektu. Jest to film Dziecko Rosemary. Z Dziecka Rosemary ja chciałem zacytować Państwu tylko jedną scenę, którą myślę, że Państwo pamiętacie. Jest to właśnie ta kluczowa scena tego rytualnego gwałtu, jaki się odbywa na Rosemary. Pamiętacie Państwo, jest taka scena, kiedy ona zgłuszona narkotykami, tym musem, który dała jej Minnie, który ona wysypała, ale część zjadła i to wszystko się dzieje gdzieś na pograniczu snu i jawy. W pewnym momencie ona mówi coś takiego: it's not dream, it's really happened. I to jedno zdanie z tego filmu tak naprawdę znowu przekłada się na pewien trop twórczości Romana Polańskiego. To nie jest sen, to się dzieje naprawdę. I gdybyśmy teraz spojrzeli na inny wyznacznik kina autorskiego, o którym celowo Państwu nie powiedziałem, bo trzymałem go do tej chwili, to jest koncepcja Elizabeth Brass, która mówi, że kino autorskie można rozpatrywać wtedy, gdy jest ono czytane przez pryzmat biografii twórcy. No i co z tą biografią właśnie Romana Polańskiego? No tutaj ja właśnie zacytuję to pierwsze zdanie, które pojawia się na początku jego książki. Jak daleko sięgam pamięcią, granica między fantazją a rzeczywistością była u mnie zawsze beznadziejnie zamazana. Rzeczywiście ten świat oniryczny, który się dzieje wokół niego, nie wiemy, czy to się dzieje naprawdę, czy to może jest wszystko wymysłem głównego bohatera, tak jak w przypadku Rosemary Woodhouse, gdzie ten film możemy interpretować tak naprawdę jako przykład właśnie takich lęków kobiety spodziewającej się dziecka, gdzie się tak naprawdę nic nie stało. Tam nie ma żadnego diabła, to się wszystko jej wydaje. I nie możemy sobie zracjonalizować całą historię. Jakbyście Państwo jeszcze raz mieli okazję zobaczyć ten film, to pamiętacie Państwo, że ona ma mieć podawane lekarstwa. Ona celowo nie zażywa tych lekarstw, odkłada je. My widzimy, jak kamera w pewnym momencie się obniża i pokazuje, że ona już od kilku dni odkłada te lekarstwa, a więc może nastąpić pewien nawrót choroby, tej choroby urojeniowej. Świetnie się ogląda filmy Polańskiego, na przykład przez pryzmat literatury psychologicznej, proszę mi zaufać. To widać tam wiarygodność, z jaką reżyser, powiedzmy, kreuje swój świat. Jedna jeszcze anegdota związana z filmem Wstręt, to ponoć zawsze po projekcji, to była zawsze pierwsza projekcja dla cenzorów, żeby ustalili, od jakiej kategorii wiekowej można oglądać film. I ponoć po projekcji dla cenzorów był obecny dr Stephen Blake. On był psychiatrą, który zawsze, można powiedzieć, dawał pieczątkę. Czy można, czy raczej nie wolno pokazywać młodzieży tego filmu. I ponoć Blake był zdumiony tym, jak wiarygodnie Polański i Brach narysowali właśnie taki przykład rozpadającej się osobowości dziewczyny chorej na schizofrenię. I trudno było jemu uwierzyć, że oni całą historię wymyślili, wprawdzie znali dziewczynę, która podobnie reagowała, która potem się zachowywała, ale tak naprawdę opierali się na własnej intuicji, jak pisze Roman Polański. Nie wiem do końca, czy to była tylko intuicja, czy jego naprawdę głęboka znajomość człowieka. Ale teraz chciałbym poprosić o drugi fragment, który przygotowałem dzisiaj.
Pianista to jeden z kolejnych filmów, czy szczególne dzieło? Dla mnie to wyjątkowy film. Od zawsze pragnąłem poruszyć ten temat. Uznałem, że nadszedł czas, by tego dokonać. Że inaczej nigdy tego nie zrobię.
Je devrais finalement me dire le jour est là, sinon je le ferai jamais.
Kiedy realizowałem Pianistę, miałem wrażenie, że wszystko, co dotychczas nakręciłem, było tylko przymiarką do tego filmu.
Répétition pour faire ça.
Wszystkie były jedną wielką próbą. Rozumie pan? Czyli chęć zmierzenia się z autobiografią. Zmierzenia się z tematem, który od dawna pragnąłem poruszyć, niekoniecznie autobiograficzny. Niewątpliwie jest to film bardzo osobisty, ponieważ jest w nim wiele zdarzeń, które w dzieciństwie przeżyłem. Dlatego potrafiłem je odtworzyć. Polański nie lubi udzielać wywiadów ani mówić o sobie. Okres okupacji i dzieciństwo spędzone w krakowskim getcie wspomina z dystansem. Po ukazaniu się Pianisty odmówił wszelkich wywiadów dla telewizji. Jego jedyna wypowiedź umieszczona w dodatku na DVD jest tym bardziej cenna, bo to kilka fragmentów. Mimo że Pianista był kręcony w Polsce i w studiu Babelsberga w Berlinie, film jest w wersji angielskiej, podobnie jak wywiad udzielony w gorącej atmosferze kręcenia filmu. W filmie oddałem wiele osobistych wspomnień. Na przykład kobieta, która zwraca się do niemieckiego oficera i zostaje zastrzelona. Pamiętam tę scenę z dzieciństwa. Również tę, w której mój ojciec dostaje w twarz, bo nie szedł rynsztokiem. To był początek wojny, nie było jeszcze gesta. Pamiętam ogólny nastrój, szczegóły zachowania niemieckiego oficera. Czasem jakieś zdanie. Nie biegnij. Udało mi się zbiec z uszek placu, z miejsca, z którego Niemcy wysyłali ludzi do obozów śmierci. Pewnego dnia, gdy szukałem ojca, dotarłem na plac, gdzie zgromadzono Żydów. To było piekło. Na Umschlagplatz przypędzono tysiące ludzi. Niektórzy czekali tam ponad dobę. Jedni umierali, inni płakali. Jeszcze inni krzyczeli albo załamani modlili się. Postanowiłem stamtąd uciec. Pilnowali nas polscy policjanci w niemieckich mundurach. Nazywano ich Baubins. Spotkałem chłopca, którego rodziców wywieziono do obozu. Ojciec i ja zaopiekowaliśmy się nim.
Tak, chyba jeszcze nie był koniec, ale poradzimy sobie. Dobrze. Proszę Państwa, właśnie ten fragment dotyczący filmu Pianista, najbardziej osobistego, w pewnym momencie Polański mówi w ten sposób, że no, rzeczywiście, powiedzmy, przyznaje się, że to był dla niego wyjątkowo ważny film, że gdyby, używa takiego zdania, że gdybym chciał, żeby na moim grobie położono jakiś mój film, to myślę, żeby to był właśnie film Pianista. No i tutaj dochodzimy do pewnego klucza. Nie chodzi o to, jak on w wielu miejscach podkreśla, w wielu wywiadach podkreśla to, że on nie robi filmu o sobie. Właśnie w tym wywiadzie, o którym Państwu wcześniej mówiłem, z Niną Terentiew sprzed lat, ona też, a w jakim stopniu robi pan filmy o sobie? W ogóle nie robię filmów o sobie. I film Lokator nie jest w żadnym stopniu filmem o panu? W żadnym stopniu. Oczywiście on ujął to później jeszcze anegdotycznie, ale przecież wie pani, że zawsze na końcu pojawiają się napisy, że wszelkie podobieństwa to są przypadkowe. Więc gdzie tkwi sedno takiej wiarygodności jego obrazów? Po prostu zadałem sobie pytanie, dlaczego mi się te filmy tak podobają? Dlaczego ja lubię jego film? Oczywiście nie każę Państwu, że teraz po tym wykładzie to mają się Wam podobać te filmy. Jasne? Nie. No oczywiście każdy ma swoją wrażliwość i skupiacie się Państwo na innych aspektach, ale dla mnie, jak oglądam historie opowiadane przez niego, mam wrażenie, że ten człowiek wie, o czym opowiada. Że on po prostu wie, o czym opowiada. Tak jak na tych fragmentach, Don Tran, że to wszystko, on w jakiś sposób, opowiadając różne historie o różnych ludziach, on tak naprawdę dzieli się z nami swoim doświadczeniem. Nawet w Oliverze Twiście, pamiętacie Państwo, tam jest taka scena, kiedy Oliver Twist idzie do Londynu. On idzie do Londynu i w jaki sposób, to jest tak zwana sekwencja zgęszczona, ja muszę się popisać, że ja mam papiery na to, żeby mówić o filmie. Nie. My widzimy chłopaka, który właśnie pokonuje olbrzymią trasę. I w jaki sposób on pokazuje to, ciężar tej trasy? On pokazuje po rozpadających się butach, że ten chłopak przeszedł tak długą trasę, że aż rozleciały mu się buty. Jak się sięgniecie Państwo do jego biografii, to znajdziecie identyczny opis. Kiedy on, jak uciekał z Krakowa, musiał się dostać na wieś jako chłopiec podczas wojny. Musiał się dostać na wieś i musiał przejść na piechotę tam kilkadziesiąt kilometrów. I właśnie on, tam jest jedno zdanie, że właśnie jak już doszedłem, to już moje buty się rozleciały. On na takich detalach opowiada ludzkie historie. Oczywiście takich właśnie ta pętla, to zamknięcie w czasie jest charakterystyczne dla wielu jego filmów, ale nie tylko to. Bardzo precyzyjne określenie czasu. Zwróćcie Państwo uwagę, że Nóż w wodzie trwa. Bardzo dokładnie wiemy, no to 24 godziny. Oni wyjeżdżają rankiem, słuchają w radiu gimnastyki, prawda? Spotykają tego chłopca, dzieje się coś i wracają znowu na drogę rano. I znowu jest gimnastyka w radiu. Frantic, pamiętam, 48 godzin dokładnie, kiedy oni przyjeżdżają do Paryża, jest świt, oni są zgłuszeni różnicą czasu, są śpiący, mimo że jest świt, ale oni nie przespali. Zdarza się coś cały ten koszmar, który się przydarza głównemu bohaterowi i po 48 godzinach oni znowu są w taksówce, znowu jest świt, znowu widzimy śmieciarkę. Żeby skończyć ten wątek Polańskiego, jeszcze opowiem Państwu o jednej, właśnie, że pamiętam taki wywiad kiedyś przeczytałem przed laty i ktoś zwrócił uwagę, że jest 5 rekwizytów, które się zawsze pojawiają, bądź bardzo często pojawiają w Pana twórczości. Mówię, 5 rekwizytów, jakie to rekwizyty? No to jest nóż, woda, szafa, lustro oraz pokój lub apartament. Czy mógłby Pan wymyślić teraz historię, która by zawierała te 5 rekwizytów? Mleski, więc jak to było? Nóż, woda, co tam dalej? Przekomarza się. No dobrze, no to budzi się facet w pokoju, w apartamencie. Podchodzi do lustra i widzi, że jest nieogolony. Odkręca kran, ale nie ma wody. Sięga po nóż. Nóż, który ma przyklejony taśmą do łydki. Popatrzcie, jak to buduje w ogóle całą atmosferę. Ten nóż nie wyciąga, tylko ma przyklejony do łydki. Zaczyna się golić bez wody. Idzie mu to z dużą trudnością. W pewnym momencie podchodzi do szafy, otwiera szafę. Z szafy wylewa się woda, która wyrzuca go z tego pokoju lub apartamentu. I to jest koniec opowiadania. Koniec filmu, który wymyślił sobie Roman Polański. Rzeczywiście te rekwizyty, szafa, nóż, pojawiają się rzeczywiście w wielu jego filmach. Jeżeli sobie Państwo będziecie przypominać, to i w Dziecku Rozmar, i ta szafa jest tym miejscem przejścia między światami. No, dwaj ludzie z szafą. Szafę zobaczycie Państwo dzisiaj w filmie Lokator. Również te pozostałe rekwizyty pojawiają się w innych filmach Romana Polańskiego. No ale tym najważniejszym chyba jest to, że on lubi pokazywać człowieka w takich sytuacjach skrajnych, ekstremalnych, takich sytuacjach człowieka działającego właśnie w takim napięciu lękowym. Ostatnie zdanie o Polańskim to, co odróżnia w moim przekonaniu te nawet thrillery Romana Polańskiego od klasycznych filmów grozy, prawda? O ile w filmach grozy, w horrorach, reżyserzy częściej skupiają się na pokazaniu przedmiotu lęku, czyli tego, czego boi się człowiek, czy czego boją się ludzie, to Polański bardziej skupia się na podmiocie lęku, czyli na tym, jak boi się człowiek. On właśnie portretuje bardzo taki, no, pokazuje w swoich filmach taki bardzo wiarygodny portret człowieka działającego w takim silnym napięciu lękowym. Można znaleźć w jego filmach różne oblicza lęku. Jest to lęk bardzo często, jest to lęk społeczny, ale jest to i lęk biologiczny. Można tutaj sięgać do tej całej terminologii psychologicznej. Proszę Państwa, a co z Miloszem Formanem? No, Milosz Forman również No, początki jego są, są takie eksperymentalne. Realizuje kilka filmów dokumentalnych, między innymi film taki pod tytułem Konkurs. Film ten jest o tyle zabawny, że znaczy dzisiaj być może na Państwu by nie zrobił wrażenia, ale on wpadł na taki pomysł, żeby zaprosić sfingowany konkurs. Ponoć tak się zdarzyło w takim zaprzyjaźnionym teatrzyku Semafor. Jego koledzy chcieli się zabawić kosztem naiwnych dziewcząt i ogłosili, że to jest konkurs na konkurs piosenkarski, czyli coś w stylu dzisiejszego talent show. Ja mam talent i tak dalej. No i oczywiście żadnego konkursu nie było, natomiast okrutni chłopcy chcieli się zabawić kosztem naiwnych dziewcząt. No ale potem Milosz Forman pomyślał, a może zrobić właśnie film o tej naiwności. I powstał właśnie taki przerażający, jak często zarzucano Formanowi, takie okrucieństwo społeczne, przerażający film ukazujący naiwność właśnie dziewcząt, które prezentowały swoje talenty, a właściwie brak talentu piosenkarskiego i ukazujący właśnie takie ich marzenia o wielkiej karierze. W latach 60. Milosz Forman realizuje trzy filmy, które są określane tak zwanym jako tryptyk praski. To jest właśnie film pod tytułem Czarny Piotruś. Film, który powstaje też w zabawnych okolicznościach. Po prostu były pieniądze rozdysponowane na produkcję różnych filmów i zostało trochę grosza, mówiąc kolokwialnie. No i można było sfinansować jakiś film. No, wyciągnięto z szuflady scenariusz Czarnego Piotrusia i no to proszę zrobić film. Film ten wprawdzie dostał jakąś tam nagrodę krytyki czechosłowackiej, ale był traktowany jako film klasy B. Tymczasem właśnie zaczął zdobywać nagrody na Zachodzie, na różnych festiwalach. Zaczął się bardzo podobać publiczności zachodniej. Ja przypomnę, że w tym czasie właśnie Nowa Fala odnosi swoje największe sukcesy, a film był zrobiony właśnie w takiej konwencji nowofalowej. Nie było takiej dramaturgii zamkniętej, była luźna akcja opowiadająca historię zwykłego człowieka, zwykłego chłopaka, który ma staż gdzieś w sklepie samoobsługowym. Później powstaje film Miłość Blondynki w analogicznych okolicznościach, to znaczy też za niewielkie pieniądze powstaje film, który początkowo ma bardzo słabe recenzje, ale później jest przyjęty bardzo entuzjastycznie na Zachodzie. Pisma amerykańskie pokazują, jest wyświetlany w Stanach Zjednoczonych, pisma amerykańskie pokazują zdjęcie Jacqueline Kennedy, która stoi przed kinem, w którym wyświetlany jest film Miłość Blondynki Milosza Formana. Miłość Blondynki jest nominowana do Oscara. No i wtedy pojawiają się już większe pieniądze, a właściwie zainteresowanie zachodnich producentów. Pojawia się zainteresowanie między innymi Carlo Pontiego. Wprawdzie ostrzegany jest Milosz Forman przed tym producentem i Carlo Ponti decyduje się sfinansować film pod tytułem Pali się moja panno. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ten film. Ja kocham ten film po prostu. On jest cudowny. I najbardziej wpisuje się w tą opinię o Miloszu Formanie, że jest on bardzo okrutny, ale ci ludzie, on właśnie jak Milosz Forman mówi o bohaterach Pali się moja panno, że to są mili ludzie, no, którzy wprawdzie robią wiele zła, ale kompletnie sobie z tego nie zdają sprawy. No ale z filmem Pali się moja panno jest związana właśnie pewna przygoda. Otóż po projekcji Carlo Ponti wstał i wyszedł bez słowa, a następnie oznajmił, że żąda zwrotu pieniędzy. Nie były to gigantyczne pieniądze. Jak przeczytałem, było to, uważajcie Państwo, 80 tysięcy dolarów, a więc no, nie były to jakaś makabryczna suma. No ale na warunki prężnej gospodarki czechosłowackiej w latach 60. było to tak poważne uderzenie w budżet państwa, że zaczęto przebąkiwać nawet o sabotażu ekonomicznym Milosza Formana. Także on był przerażony, bo no, właściwie groziło mu więzienie. I zainteresował się tym filmem François Truffaut, którego Forman znał jeszcze z pobytów we Francji na festiwalach filmowych ze swoimi poprzednimi filmami. I François Truffaut odkupił prawa do tego filmu. Zresztą to też zabawne jest, jak Forman mu opowiadał, jak on pokazał film Pali się moja panno François Truffaut. Puścili film, a on tłumaczył na żywo z moją francuszczyzną. Tak będzie, ale François Truffaut wszystko zrozumiał, zainteresował się, zrobił dystrybucję na Zachodzie. No i był to kolejny film nominowany do Oscara, czyli i Miłość Blondynki, i Pali się moja panno. Były to oba filmy nominowane do Oscara. Pod koniec lat 60. Forman może wyjechać legalnie do Stanów Zjednoczonych. Tam ma już kontrakt podpisany na film Taking Off, czyli Odlot. I fragment tego filmu chcę teraz Państwu pokazać.
Widziałeś dziewczyny w toalecie? Wszystkie wymiotują. Piły kokę. Są tak zdenerwowane, że aż mają mdłości. Przyszłaś na przesłuchanie? Ja też. Śpiewasz zawodowo? Nie. A ty? Prawdę mówiąc, w ogóle nie umiem śpiewać.
Is lost. I can't raise my head, 'cause it hurts so bad. And I will not tread on the times I've had. Here I stand, just waiting and waiting. Here I stand, just waiting. Here I stand, just waiting and waiting. Here I stand, just waiting.
Przepraszam.
Can I come back?
Zaraz, jak to było? Czy mogę jeszcze raz?
Next, please.
Następna.
Scheming to win your love, haven't I the right?
tonight. So let's get a little sentimental. Let's start holding hands. Let's start making plans. But while we're together, we
let's get a little sentimental.
Tak, jak pewnie zwróciliście Państwo uwagę, że w pewnym sensie nawiązuje on tutaj w tej scenie z filmu Odlot do tego pomysłu, o którym opowiadałem przed chwilą, pomysłu filmu dokumentalnego Konkurs. Ale zwróćcie Państwo uwagę, na jakimi środkami operuje Miloš Forman. Nie ma tutaj właśnie, tutaj tak trochę złośliwie powiem, to jest no, czyste kino. Nie ma tu dinozaurów zrobionych przy pomocy komputera. To jest dobry montaż, świetny pomysł na scenę. Na to, by podglądając właśnie pojedyncze jednostki, tworzyć pewien obraz całego społeczeństwa. Ten film nie podobał się w Stanach. Było to troszeczkę takie pokazanie społeczeństwa amerykańskiego, no, takie lustro, popatrzcie, tacy jesteście, zwłaszcza tej średniej klasy amerykańskiej. Jeżeli nie widzieliście Państwo filmu Odlot, no, naprawdę zapraszam, serdecznie polecam. Jak mówi młodzież, jest to naprawdę kompletny odlot. Znowu tutaj można mówić o takiej fascynacji tego cinema verite, właśnie takiego kinem bezpośrednim, takim podglądaniem rzeczywistości. Jeszcze Czarny Piotruś czy Miłość Blondynki. No w Czarnym Piotrusiu wszyscy myśleli, że on, tam było sporo zdjęć robionych ukrytą kamerą, ale to nieprawda, że cały film powstał w takiej dokumentalnej manierze. Nie, to było tam mnóstwo inscenizowanych rzeczy w całym utworze. Natomiast było to właśnie takie pokazanie może brutalnego odbicia społeczeństwa właśnie w tym zwierciadle kina. No i jak się Państwo domyślacie, był taki moment zawieszenia u Milosza Formana. No bo co zrobić? Film się nie podobał. Krytyka, zresztą ładnie to ujmują historycy kina, czy biografowie Milosza Formana, że Odlot jest ostatnim czeskim filmem Milosza Formana. Rzeczywiście on w Odlocie najwyraźniej nawiązuje do tryptyku praskiego, do tych swoich pierwszych filmów. Później robi filmy może trochę łagodniejsze, ale no jak zobaczycie nawet Państwo dzisiaj Lot nad Kukułczym Gniazdem, to zwróćcie uwagę, że on właśnie stosuje takie chwyty podglądania osób, które, można powiedzieć, nie biorą bezpośrednio udziału w akcji. On raczej podgląda ludzi, którzy przyglądają się tej akcji, temu głównemu nurtowi zdarzeń. No i czy można mówić znowu też tutaj o jakimś podobieństwie? Nie, są to różni twórcy, mimo że Miloš Forman też realizuje różne filmy, bo były i filmy kostiumowe, i musical, prawda? Hair, znany Państwu doskonale. No, ale najbardziej interesujące dla mnie jest właśnie ta psychologiczna wiarygodność w portretowaniu postaci przez Milosza Formana. A skąd się to bierze? No i znowu tutaj mamy pewien trop biograficzny i myślę, że najlepiej niech ten trop skomentuje sam Milosz Forman. Bardzo proszę, kolejny fragment.
Przecież pani tego tak nie zostawi. Wódz zagłosował. Było 10-9. Żądam, żeby natychmiast włączono telewizję. Koufax trafia i wybija piłkę. Jest w środku pola. Richardson zaliczył pierwszą i biegnie do drugiej. Piłka jest daleko po prawej. Biegnie do niej Davidson. Podkręcony rzut i Garcia wchodzi ślizgiem. Jest już bezpieczny. Martin patrzy na Richardsona, który jest na drugiej bazie. Na początku chciałem, żeby siostra Raczek była uosobieniem potężnej i złej matki. Potem uświadomiłem sobie, że prawdziwe zło stara się przybrać wygląd anioła. Robi wszystko pod hasłem niesienia pomocy. Pomożemy wam lepiej żyć. Jako jednostki potrzebujemy instytucji. Sami je tworzymy, by pomagały nam żyć. Nawet im za to płacimy. Często się okazuje, że zaczynają nami rządzić. Jesteśmy wtedy zdominowani przez instytucje. Odejdźcie od drzwi. Wszyscy wyjść. Uspokójcie się. Jedyne, co możemy zrobić, to realizować zwykły plan dnia. Nakręcić taki film. Przecież ta książka jest tak bardzo amerykańska, a ja pochodzę z Europy Środkowej. Nie rozumiałem tych wątpliwości. Mówiłem, że żyłem w takim społeczeństwie. Potężną siostrą była partia komunistyczna. Wszyscy chcieliśmy złapać ją za gardło i wyrzucić za drzwi, a potem iść poznać wolny świat.
Tak, no ja mam nadzieję, że większość z Państwa nie pamięta tych czasów, ale no, ja pamiętam właśnie mój odbiór filmu Lot nad kukułczym gniazdem, kiedy był to no właśnie zupełnie inny okres. Ten film pojawił się dosyć szybko w naszych kinach w latach 70. zaraz wtedy, kiedy powstał. Proszę Państwa, czas mi dobiega końca, ale bardzo chciałbym jeszcze jedną puentę przygotowałem dla Państwa. To będzie już ostatni fragment i teraz wrócimy na moment do Romana Polańskiego. Poproszę o ostatni fragment.
Wrażenie, że wszystko, co robi pan w filmie, w jakiś sposób sam pan przeżył, bezpośrednio lub pośrednio. Są ludzie, którzy żyją w ten sposób i tacy, których życie wygląda tak. Ja należę do tej drugiej grupy. Miałem szczęście, czy też nieszczęście, wiele przeżyć. No właśnie z tego czerpiemy doświadczenie. Dziś jestem coraz bardziej świadomy tego, jak bardzo pewien film wpłynął na moje życie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak silnie cały czas, w jakiś sposób korzystam z tego filmu. Mówię o filmie Niepotrzebni mogą odejść. Karolina. Opowiada o uciekinierze. A ja przez lata myślałem o atmosferze filmu, jedności czasu i akcji. Po fakcie, że przypomina mi on nie o rodzinnym Paryżu, lecz o mieście, w którym dorastałem, o Krakowie. Zegar, który się pojawia, odmierzający czas. Nie pomyślałem o jednym najistotniejszym elemencie. Kiedy widziałem ten film, miałem 14 lat. Ten film to historia uciekiniera. Gościa, który ucieka i jest ścigany. Musimy wysiąść na najbliższej stacji i skierować się na północ. Będą nas szukali w portach Wessex. Kiedy dostaniemy się na północ, wyjedziemy za granicę. Tak.
Tak, to jest ostatni fragment i krótki komentarz z mojej strony. Dodatkowego kolorytu nadaje tej wypowiedzi to, że to jest film dokumentalny z 2006 roku, na 3 lata przed aresztowaniem Polańskiego w 2009 roku, kiedy on mówi, że właśnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jeden film odcisnął jakieś piętno na nim, jakie wywarł wpływ na jego całe życie. Nie wiem, czy film, ale do czego zmierzam, to właśnie to moje pierwsze pytanie, które zadałem Państwu, co wolicie, czy najpierw, żeby ktoś coś powiedział, na co macie zwrócić uwagę w 10 minucie, czy raczej porozmawiać o filmie po projekcji. Tutaj ścierają się właśnie takie różne myślenia o edukacji filmowej, czyli tym, czym się zajmuję, i mogę nawiązać do rozmowy z panią Małgosią sprzed projekcji, że jest model taki, nazwijmy to teoretyczno-historyczny, który zakłada, że właśnie widz przygotowany to właśnie widz, który ma jakąś wiedzę z zakresu historii kina albo teorii filmu, żeby mógł powiedzieć, o, świetny master shot. No, pierwsza scena w ostatnim filmie z Jamesem Bondem, kapitalna robota, widać tutaj pracę kamery, tutaj steadicam, zarzucić fachowymi terminami. No ale jest też i inne spojrzenie na istotę edukacji filmowej, czyli raczej edukacji przez film, czyli właśnie zastanowić się na to, co ludzie robią z filmami, co my jako widzowie robimy z obrazami, z historiami, które opowiadają nam inni. Niektóre są wiarygodne, niektóre są mniej wiarygodne. Jakbym zapytał Państwa, czy macie jakiś taki film, który został Wam w pamięci. Czasami jest to film, który tylko raz widzieliśmy gdzieś w dzieciństwie. Prawda? Nigdy więcej go nie powtarzaliśmy, ale gdy zastanowimy się chwilę, to tak, to jest film, który wywarł na mnie wrażenie, że ciągle jakoś wracam myślami do tej historii, która została opowiedziana. No i tutaj Polański mówi, że niepotrzebni mogą odejść. Historia uciekiniera. I on to mówi na 3 lata przed tym kolejnym zwrotem, jak on mówi, że czasami sinusoida, kolejnym zwrotem w jego życiu. No i tak się też złożyło, że on komentuje niejako moje życie w ten sposób, że właśnie film Tess jest tym filmem, który, jak sobie kiedyś zadałem to pytanie, w jakiś sposób odcisnął jakieś piętno nad tym, czym zacząłem się zajmować w życiu, że nagle trafiłem między innymi tutaj dzisiaj do Państwa, dlatego że przed laty zobaczyłem film, który no, zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Po prostu uwierzyłem w XIX wiek, a nie chciało mi się wierzyć, że tak precyzyjnie można opowiadać. Zachody słońca, pierwsza scena. Już trochę co nieco wiedziałem o fotografii, o filmie. Ja naprawdę dużo czytałem. I nie chciało mi się wierzyć, że można tak niewiarygodnie, precyzyjnie inscenizować, reżyserować słońce. Jak można reżyserować słońce? Pamiętacie Państwo pierwszą scenę z filmu Tess? Cała scena trwa 15 minut. Pamiętam, miałem kiedyś kolegę, który prowadził DKF i wypożyczyliśmy Tess i zamknęliśmy tutaj, bo mieliśmy klucze od sali i zobaczyliśmy pierwszą rolkę 3 razy, żeby zobaczyć, jak to jest zrobione. Gdzie ujęcie po ujęciu my widzimy, czujemy, że to zachodzi słońce, że właśnie to jest scena, którą Thomas Hardy opisuje właśnie, kiedy dziewczęta roztańczone o zachodzie słońca tam szły tradycyjnie tańczyć i czuje się, że oto właśnie zachodzi słońce. A wiecie Państwo, że to jest niebywale trudno reżyserować. Nie można zrobić dubla, kiedy jest scena i widzimy gdzieś tam, światło się zupełnie inaczej układa. Jeżeli coś nie wyjdzie, trzeba robić powtórkę, to nie, no już jest słońce za nisko, już się tego nie zrobi, nie dopali się. To są takie drobiazgi. Jeżeli się wyjdzie z tym do atelier, to od razu widać, że to jest makulatura, że to jest sztuczne. W plenerze trzeba mieć naprawdę duże wyczucie, żeby robić takie sztuczki. No i właśnie Tess była tym filmem, który w jakiś sposób wpłynął na moje życie. I mam wrażenie, że gdybyście się Państwo zastanowili, to każdy znajdzie jakiś taki swój film, który w jakiś sposób ułatwia zrozumienie naszego świata. Ostatnie zdanie. Tutaj muszę się też popisać tym, że dużo czytam teraz. Teraz uwaga, rzucę Gadamerem. Gadamer mówi, że istnieją trzy modele interpretacji tekstowej. Odnosi on to przede wszystkim do literatury, ale w moim przekonaniu można to odnieść również do filmu. Mówi o interpretacji historycznej, która odnosi się do historycznego momentu powstania dzieła i należy interpretować dzieło poprzez adresata, kiedy to dzieło powstało, prawda? Na przykład na Sienkiewicz jest chętnie interpretowany poprzez to, kiedy powstawały, kim był adresat wtedy, kiedy powstawały dzieła Sienkiewicza, prawda? Inny model interpretacji to jest interpretacja psychologiczna, a więc interpretujemy dzieło przez pryzmat autora, jego życia. I właśnie myślę, że Polański, ale i Kafka czy Van Gogh to są artyści, których twórczość można interpretować przez pryzmat ich historii. No, Gadamer odrzuca te dwa modele. No, ja nie jestem tak radykalny. Uważam, że oczywiście możemy czytać przez pryzmat historii, możemy czytać dzieła przez pryzmat historii autora, ale najciekawsze dla Gadamera, właśnie już mi głos wysiada, jak słyszycie Państwo, jest ta interpretacja hermeneutyczna, czyli potraktowanie tekstu jako odpowiedzi na pytanie, które nie stawia autor dzieła, ale odbiorca. Czyli to my decydujemy, o czym tak naprawdę ten tekst nam opowiada. No i teraz zapraszam po przerwie Państwa na pierwszy z filmów. No i spróbujcie odpowiedzieć, o czym opowiada Wam Roman Polański w filmie Lokator. Dziękuję.